drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Lesiński, szczęść Boże. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego, który swoje 75. urodziny obchodził w miniony czwartek, a tym samym osiągnął wiek emerytalny. Decyzję papieża Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej, tak zwanym sede vacante, czyli tymczasowym, został biskup elbląski Jacek Jezierski. Będzie on pełnił funkcję administratora do momentu mianowania przez papieża nowego arcybiskupa metropolity gdańskiego. A odchodzący arcybiskup Sławoj Leszek Głódź był gospodarzem metropolii gdańskiej od 2008 roku. Za tę posługę składamy księdzu serdeczne Bóg zapłać.
W drodze.
W niedzielę, w dzień po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, witam wszystkich serdecznie. Wczorajsze święto to jedno z trzech najważniejszych uroczystości w Kościele, celebrowane już w V wieku. Tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 roku potwierdzona przez papieża Piusa XII jako dogmat wiary. W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej, bowiem w kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów, a na Jasną Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy. Z wiadomych względów w tym roku jest trochę inaczej. 15 sierpnia to także rocznica, w tym roku setna, cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad Sowietami w 1920 roku, a zarazem ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. W Polsce przypisuje się tę wiktorię szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu także Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.
W drodze.
Wyloguj się. Wakacje offline z rodziną. To propozycja wypoczynku od Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Początek już w najbliższy wtorek. Dominik Knak z gdańskiej Caritas opowiedział Alicji Samolewicz-Jeglickiej o szczegółach tego pomysłu.
Wyloguj się, wakacje offline z rodziną to propozycja Caritas na taki tydzień sierpniowych wakacji. Co takiego będzie się działo?
Podczas tego tygodnia przygotowaliśmy dla naszych uczestników cztery różne warsztaty. Są to warsztaty z instruktorem kajakarstwa na jeziorze w Warzenku, spotkanie z trenerem piłki nożnej i trening z nim, bo cały projekt Boiskowa Sieć Ludzi Zaangażowanych opiera się między innymi właśnie o zajęcia piłkarskie. Jest też spotkanie z wolontariuszami zagranicznymi, między innymi z Białorusi i Gruzji, którzy w Caritas pracują w ramach innego projektu. Oraz czwarty warsztat to warsztat z prac ręcznych, jakkolwiek to się nie nazywa. Będą to warsztaty z robótek ręcznych.
Wybieramy jeden dzień i jedziemy do Warzenka?
Tak jest. Wybieramy jeden dzień z czterech, które są zaproponowane od 18 do 21. Zapraszamy do Warzenka, do naszego ośrodka wypoczynkowego. Oczywiście zapraszamy całe rodziny, bo jest to wypoczynek rodzinny, więc dzieciaki, zabierajcie swoich rodziców i zapraszamy.
W Warzenku nie ma zasięgu?
Rzadko. W budynku na pewno nie. Na zewnątrz bywa zasięg, ale zachęcamy do tego, żeby samemu świadomie czasami ten zasięg wyłączać.
Skąd pomysł na taką inicjatywę, na takie wakacje offline?
Działanie trochę projektowe. Projekt Boiskowa Sieć Ludzi Zaangażowanych opiera się o właśnie trening piłkarski i zachęcanie dzieci i rodziców do świadomego korzystania z urządzeń elektronicznych. Zachęcamy przede wszystkim przykładem rodziców do tego, żeby pokazywali dzieciakom, że telefon czy komputer nie są najważniejsze, że ważniejsze jest budowanie relacji chociażby właśnie w rodzinie czy ze znajomymi.
Chcemy się wylogować, co powinniśmy zrobić, jak się zapisać i kto może się zapisać?
Mogą się zapisać wszyscy, szczególnie zapraszamy całe rodziny. Szczegóły są na naszej stronie internetowej caritas.gda.pl. W slajderze na górze strony akcja wyloguj się, tam są dane kontaktowe do mnie i albo mailem, albo SMS-em należy napisać nazwisko rodziny, ilość osób i dzień, który wybieramy.
Dlaczego chociaż na jeden dzień warto się wylogować i być offline?
Warsztaty są przygotowane przez profesjonalistów. Będą, myślę, bardzo ciekawe. Mamy też przygotowany posiłek dla wszystkich uczestników. No i fajnie jest po prostu spędzić czas z rodziną nad pięknym jeziorem w Warzenku i zapomnieć o tych przyziemnych sprawach.
To zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
W drodze.
Nie trzeba wyjeżdżać do Włoch, by spotkać księdza, który jest proboszczem trzech wiosek w okolicach Rzymu. W Ksiądz Józef Ślasyk był m.in. kapelanem sióstr salezjanek w Międzylesiu pod Warszawą, a także pracował na misji w Brazylii, m.in. w tamtejszych dzielnicach nędzy, tak zwanych fawelach. Potem trafił do Włoch, niedaleko Rzymu i tu od 15 lat jest proboszczem w tamtejszych górach Sicolano, gdzie do dziś żyją tak zwani zbójnicy. O swoich doświadczeniach opowiedział Annie Rembas.
Ja jestem proboszczem 3 parafii, obsługuję 12 wiosek w Wysokich Górach, 20 kościołów.
A który to region?
Region Rieti, geograficzny środek Włoch. Centralna Italia, centralne Włochy, blisko okolice Rzymu, wysoko w górach.
My jesteśmy w Polsce tutaj chyba trochę w lepszej sytuacji, mam wrażenie, niż południe Europy.
Tak, ale ja nie mogę powiedzieć o pandemii we Włoszech, bo to na północy Włoch, okolice Mediolanu, Turynu, Piemont, Val d'Aosta i tam Lombardia i koło Wenecji. U mnie w górach, u nas w górach, niedaleko Rzymu, wysoko, świeże powietrze, zdrowa woda, więc koronawirusa praktycznie nie ma. Ja nie słyszałem o żadnym przypadku, chociaż odbyliśmy kwarantannę, wszystko i tak dalej według przepisów. Ale no, Włochy zostały upokorzone, że tak powiem. Cierpią bardzo, no bo tyle przecież ofiar śmiertelnych i tyle zarażonych. Ponad 250 000. Ponad 35 tysięcy ludzi zmarło z racji, według danych statystycznych, na koronawirusa. Ale z różnymi innymi powikłaniami.
Jak długo ksiądz już tam we Włoszech jest?
23 lata jestem proboszczem 3 parafii. Obsługuje 12 wiosek, 7 funkcjonujących kościołów, a w sumie kościołów na moim terytorium jest około 20.
A jak to się stało, że ksiądz tam właśnie trafił?
Bo nie ma powołań we Włoszech. Biskupi włoscy proszą polskich biskupów i zakonnych przełożonych, żeby tam przyszli do pracy, żeby nie zamykać kościołów, żeby kościoły funkcjonowały. W czasie kwarantanny, pandemii, we Włoszech kościoły były zamknięte od 8 marca, do 18 maja. Według mnie Jan Paweł Święty, którego osobiście znałem, uczynił cud, bo w dzień jego urodzin stuletnich, 18 maja, otwarliśmy kościoły i odprawiamy w kościołach normalnie msze święte. To jest mały cud świętego Jana Pawła. A dzisiaj wspominamy świętego Szarbela, to i możemy też powiedzieć, że święty Szarbel czuwa też nad Włochami, nad Italią i nad światem.
Jaka to jest religijność, porównując Włochów do Polaków? Jakie różnice, jakie podobieństwa?
Trudno mi powiedzieć. No, Kościół jest powszechny, ale Włosi mają inną mentalność, inne zwyczaje, inaczej się modlą. Po mojemu, ja jestem już 30 lat na misjach. Pracowałem w Brazylii, w Germanii od 24 lat we Włoszech. Takiej wiary i takiego katechizmu, jak jest w kraju nad Wisłą, nie ma nigdzie. To jest piękna wiara. Też Włosi pięknie się modlą, są spontaniczni, radośni w tych modlitwach. Ale nieco różne jest duszpasterstwo, wiara i zwyczaje ludzi.
Czy widzi ksiądz na przykład taki rodzaj laicyzacji w naszym społeczeństwie? Bo tego się nasi duchowni, nasi wierni obawiają.
Uważam, że nie. Pani mnie pytała, że przybywam do kraju nad Wisłą, do Polski. Ja jestem góral z Krakowa. Ja się urodziłem w Beskidzie Wyspowym. Dzieciństwo przeżyłem w Krakowie, młodość na Mazowszu, a czasy studiów w Wielkopolsce, więc jestem podróżnikiem, misjonarzem od 30 lat poza Polską. Czy coś się zmienia, pani pytała, w naszej wierze? Ja nie mam o to lęku. Po prostu myślę, że duchowni, kościół, kapłani, misjonarze powinni bardziej wyjść do ludzi, tym ludziom pomagać, studiować, medytować Ewangelię. My musimy być jako misjonarze ewangeliczni, tak jak nas uczył święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków. Wiara jest podobna wszędzie, zarówno w Brazylii, gdzie pracowałem, w Germanii, w Niemczech i we Włoszech, w Italii Słonecznej. Tylko że co kraj, to obyczaj. Każdy naród ma swojego ducha w narodzie, ma swój sposób, styl modlenia się, śpiewania, chwalenia Boga. Ja się nie boję o utratę wiary ludzi, po prostu o to trzeba walczyć, zmagać się z tym wszystkim. Ludzi trzeba przyciągać do ołtarza, do kościoła, a nie oddalać swoją osobowością. My, kapłani, mamy wielkie zadanie pacyfikować ludzi, bo w świecie jest za dużo nienawiści i pogardy. Kiedyś tego nie było przed 90 rokiem w Polsce. A dzisiaj ja zauważam, jak przyjeżdżam raz w roku na urlop, na wakacje, to widzę, że ludzie jakoś się pozamykali w domach. Przez pandemię koronawirusa żyjemy w innych czasach. Ja się nie spodziewałem, że takich czasów dożyjemy. Ale nie boję się, bo wiarę, charakter, talent wysysa się z mlekiem matki. A rodzina dzisiaj przeżywa potworny kryzys. A jeszcze do tego dołożono nam koronawirusa, tą straszną chorobę i pandemię, zarazę, która przyszła na świat. Trzeba się modlić, wznosić ręce do Boga i prosić Go, żeby nam pomógł w tym trudnym czasie.
Nie każdy kapłan może być misjonarzem, nie każdy może wejść na tą drogę misyjną i nią kroczyć. Jak to się stało w przypadku księdza, że tak właśnie ksiądz wszedł na tą drogę?
To jest prawda, że nie każdy kapłan jest albo może być misjonarzem. Żeby być misjonarzem, to trzeba wyjechać z kraju rodzinnego, jechać do obcego kraju, uczyć i ewangelizować inne narody. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Chodźcie z miasta do miasta, z wioski do wioski, nie zatrzymujcie się. Misjonarz to jest pielgrzym, to jest podróżnik, tak jak święty Jan Paweł objechał świat, głosił Ewangelię, nadzieję światu i pokój. Więc mamy też rok 2020, stulecie urodzin świętego Jana Pawła. Ja o nim śpiewam, opowiadam, bo ja mu służyłem do mszy świętej jako ministrant w Bazylice Mariackiej w Krakowie, gdzie mój wujek, przybrany ojciec i opiekun, był zakrystianinem i przewodnikiem. I ja go znam od małego dziecka. Ile razy byłem na audiencji, ile razy uściskałem jego dłoń, ile razy widziałem w jego oczach i w jego twarzy niebo, uśmiech, ten szczery uśmiech. To był wielki, szlachetny człowiek. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. I trzeba otwierać drzwi Chrystusowi. Być wierzącym człowiekiem.
To jest chyba też taki znak, że właściwie te urodziny możemy ciągle...
Cieszę się, pani redaktor, bo my musimy robić reklamę naszym polskim świętym. Jan Paweł, Stasiu Kostka, Maksymilian, męczennik z Auschwitz, błogosławiony męczennik reżimu komunistycznego Jerzy Popiełuszko, święty brat Albrecht Pylowski, być dobrym jak chleb, Faustyna Kowalska, Jezu, ufam Tobie, dla jego bolesne męki. To jest droga do zbawienia. Mamy przykłady świętych pańskich. A Jan Paweł, no to już wszyscy go znają, cały świat. Brat naszego Boga, Karol Wojtyła, człowiek, który został papieżem.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj o rodzinie, o wartościach, ale też o problemach, które są z tym związane, porozmawiam. A moimi Państwa gośćmi są pani Alicja Mróz, mama 8 dzieci, gratuluję, i pan Marek Skiba, poradnictwo rodzinne Archidiecezji Gdańskiej. Witam Was serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zacząć od zupełnie czegoś innego, ale tak sobie myślę, że pogratulowałem pani Alicji 8 dzieci. Ktoś pewnie, albo sąsiedzi mówią, ale pani jest wyczerpana, ale pani jest odważna.
To nie była moja koncepcja na wielodzietność. Ja nie miałam takiego pomysłu. Wcale nie chciałam tracić życia, bo człowiek jest egoistą z natury. Ale tym, który mnie prowadził, był Pan Bóg i On mnie do tego uzdolnił, żebym ja mogła przyjąć kolejne życie i cieszyć się tym, że ja mogłam poznać te dzieci, bo to jest dla mnie pewna łaska, że ja je mogłam poznać. Znam je dzisiaj po imieniu, że one mi też dały miłość i że ja tą miłość też dostałam. Ja więcej dostałam niż właściwie dałam.
Panie Marku, rodzina. No, rodzina to jest rzecz święta, najważniejsza. Dzisiaj jest walka o rodziny.
No ja tutaj z ubolewaniem mogę tylko dodać, że jestem ojcem zaledwie dwójki córek. Także tym większy szacunek i radość z szczęścia koleżanki. Tak, rodzina to świętość, do bycia w rodzinie zostaliśmy powołani. To wielkie szczęście, ale musimy mieć świadomość rzeczywiście, że dzisiaj rodzina jest w wielkim zagrożeniu.
Jak się uzbroić? Jak się przygotować do tego okresu takiego trochę rozluźnienia, a jednocześnie nie zapominając o tym, co jest najważniejsze? Bo jeżeli mówi Pan o tym zagrożeniu, to jakiego typu zagrożenie Pan widzi dzisiaj?
Zagrożenie wakacyjne jest zagrożeniem krótkoterminowym. To zaledwie 2 miesiące wakacji dla naszych dzieci, a naszych urlopów mamy jeszcze mniej.
Ale ono może zburzyć rzeczywiście wszystko, prawda?
Tak, może być, może zaistnieć taka sytuacja, ale my przygotowujemy się do wakacji przez cały rok. Co jest istotne? Istotne jest przygotowanie i wychowanie dzieci do wartości. Jeżeli rodziny mają dobry fundament, to taki krótki okres wakacji przeżyją bezpiecznie.
Czy rzeczywiście, jeżeli mama, tata jest ze swoim dzieckiem, jednym, drugim, trzecim, czwartym i jest z nim przez cały rok, to nie ma problemu właśnie w takich momentach, kiedy dziecko wyfruwa trochę z tego gniazda rodzinnego?
Prawdą jest to, że można dać dziecku pewien potencjał, czyli to, co przekazać wiarę, tak? Bo to jest najważniejsze. A potem oni już z tym pójdą, tak jak Pan Bóg nas czyni ludźmi wolnymi i my sami podejmujemy decyzje, tak samo oni są wolni w swoich wyborach. Pan Bóg nas kocha niezależnie od tego, czy my robimy tylko dobre rzeczy, czy złe, tak? To Jego miłość nie jest uwarunkowana i że oni mają prawo też do swoich błędów. Mój lęk się pojawia wtedy, kiedy ja sobie myślę, jejkuś, ale jeśli oni się nie odnajdą właściwej drogi. Tutaj się martwię i mam też dzieci dorosłe i oni też się bardzo martwię w takim sensie, ale widzę, że moja rola już się kończy, ja mogę się za nich modlić, bo już jakby pewne rzeczy oni dostali, ale to jest ich wybór, jest ich wolność, jest ich dialog z Panem Bogiem.
Ale też i dialog z Panem Bogiem, ale i wejście w świat. I ten świat ma swoje plusy i minusy, zagrożenia, ale też dobre sytuacje.
W nawiązaniu do tego, co powiedziała Alicja, na przykład wolność. Dzisiaj jednym z podstawowych problemów, jakie nas drążą, to jest zmiana pojęć. Zamiana wartościowania poszczególnych pojęć. Czyli na przykład w nawiązaniu do wolności, mówi nam się o wolności, każdy ma prawo do wolności, ale w naszym duchu chrześcijańskim zawsze wolność związana jest z odpowiedzialnością.
Ale myślę, że wolność i odpowiedzialność to chyba są cechy, które nie tylko są zależne od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. To powinno być cechą wspólną.
Tak, oczywiście to powinno być, ale nie jest. Redefiniuje się na przykład takie pojęcia jak wolność, jak rodzina. My uznajemy, że człowiek jest wolny. Jest wolny dlatego, że to Pan Bóg dał nam wolność. Nasza wolność ograniczona jest wolnością na przykład drugiego człowieka. A dzisiaj przez prawo do wolności mówi się na przykład o prawie do aborcji, czyli o prawie do zabijania drugiego człowieka. W imię źle pojętej wolności mówimy o zabijaniu drugiego człowieka. Kolejnym takim przykładem i zagrożeniem dla rodzin jest redefinicja pojęcia rodzina. Słowo rodzina pochodzi od słowa rodzić, czyli dawać życie. Nie ma innego związku niż związek między kobietą a mężczyzną, z którego mogłoby się narodzić życie. A w ujęciu społecznym, w mediach funkcjonują już inne tak zwane pojęcia rodziny. Na przykład rodziny tęczowe, rodziny patchworkowe. No niestety to jest zagrożenie dla naszych dzieci.
Czy to powoduje realne zagrożenie? Czy dziecko, które jest wychowane w rodzinie, gdzie jest mama i tata, spotykając się z taką rzeczywistością, o której powiedział Pan Marek, mogą czuć się zagrożone?
Zdecydowanie mogą czuć się zagrożone, dlatego że dzisiaj ta rzeczywistość, w której się poruszają nasze dzieci, te pojęcia są zmienione. Już nie jest tak klarowne, co jest dobre, co jest złe. Mamy bardzo dużo takiego relatywizmu w tej kwestii. I naprawdę jest o wiele trudniej, dlatego my bardzo mocno stawiamy z moim mężem na takie rozmowy z dziećmi w domu, na dyskusje burzliwe, na to, co one też myślą na ten temat i na ukierunkowanie trochę, żeby one widziały, co jest dobre, co jest złe. Moja koleżanka mówiła, myślałam, że nigdy nie będę chwalić komuny, ale że w tych poprzednich czasach dobro było dobrym, a zło było złem. Tak? W takim sensie to były łatwiejsze czasy do życia. Dzisiaj jest o wiele trudniej. Jest dostęp do internetu. Nasza młodzież jest bardzo narażona na różne rzeczy. Tak? Myślę, że dzisiaj bardzo mocno chce się tą młodzież sprowadzić do tego, żeby ona żyła na poziomie tylko swojej przyjemności. A takie nie jest życie. To jest pewne przekłamanie. I dlatego nikt ich nie wychowuje do męstwa, do tego, żeby oni się zmagali na przykład ze swoimi słabościami. A my dzisiaj mamy na przykład jedynaków, którym musimy zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Gdzie w ogóle myślenie na temat cierpienia, że to jest coś złego, że trzeba dziecku, jakby dziecko w żaden sposób nie może cierpieć. Ja nie mówię, żeby celowo mu jakby fundować cierpienie, tak, żeby tutaj z dobrą intencją mnie zrozumieć, ale cierpienie jest wpisane w życie człowieka i pewne zmaganie on musi przeżywać, bo to rodzi pewną dojrzałość.
Ale no właśnie, jeżeli mówi Pani o tym, że dyskutujecie, rozmawiacie, poruszacie różne zagadnienia, czy może w takim razie nie trzeba się bać tych nowinek, tych zmian, prób, również redefinicji różnych pojęć, bo jeżeli mamy w sobie jakiś kręgosłup moralny, jakieś wartości, jakiś fundament, to trudno go zburzyć.
Nasze obawy dotyczą nie tylko nas samych, czyli mojej rodziny, Marek Skiba plus familia. Nasze obawy dotyczą po prostu spraw społecznych. Nasz wpływ na nasze dzieci jest wpływem ograniczonym społecznie. My nie jesteśmy w stanie sięgnąć dalej niż poza obręb naszych czterech ścian. Może, powiedzmy, nasza działalność w parafiach. Natomiast nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się zalewowi indoktrynacji, która wylewa się czy z telewizji, czy z internetu. Proszę dokonać krótkiej analizy czasu dnia statystycznej rodziny i bardzo szybko okaże się, że czas, którym rodzice spędzają z dziećmi, jest najkrótszym czasem w zakresie obowiązków danego dnia. Po prostu nasze rodziny, nasi rodzice, znaczy rodzice nie spędzają czasu ze swoimi dziećmi, a już o kręgosłupie moralnym nie wspominają.
Życzę Państwu dobrej niedzieli. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I to na dzisiaj wszystko. Za wspólnie spędzony poranek dziękuję już Marek Lesiński, a na koniec jeszcze raz emitowana przed tygodniem, jak widać i słychać, przypadająca do gustu piosenka związana z tytułem naszego magazynu. Piosenkę śpiewa Gabriela Blacha-Cupiał, na gitarze akompaniuje jej Radosław Pędziałek, a słowa napisał Piotr Barański. Dobrej niedzieli i wspaniałego, ciągle wakacyjnego tygodnia. Marek Lesiński z Panem Bogiem.
Pragniesz dla nas życia, byśmy mieli je wiecznie najobficiej, bo tak w niebie jest. Z Tobą już na ziemi tej wieczności start. No a w Twoim niebie pełny szczęścia smak. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz tego, byśmy dotarli. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz tego, byśmy dotarli. Wieczności start. No a w Twoim niebie pełny szczęścia smak. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz tego, byśmy dotarli. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Idziesz z nami.